Chruszczow wyjeżdżał z Waszyngtonu, mając zapewnienie prezydenta Eisenhowera, że jeszcze przed jego wizytą w Moskwie obaj przywódcy spotkają się w jednej ze stolic europejskich, aby w towarzystwie przedstawicieli dwóch pozostałych mocarstw, Francji i Wielkiej Brytanii, zastanowić się nad najpoważniejszymi problemami Starego Kontynentu. W wyniku późniejszych negocjacji ustalono, że spotkanie w sprawie podstawowych problemów dotyczących utrzymania pokoju i stabilności świata odbędzie się 16 maja 1960 roku w Paryżu. Politycy w stolicach państw europejskich przecierali zdumione oczy. Harold Macmillan, brytyjski premier, powiedział: gdy spojrzymy na kilka ostatnich miesięcy, zrozumiemy, jak wielki postęp uczyniono. W listopadzie ubiegłego roku mówiło się językiem groźb i stawiało się ultimatum. Teraz porozumiewamy się językiem używanym na spotkaniach towarzyskich i w przyjacielskich dyskusjach. O co chodziło? Jeżeli zachowanie Chruszczowa i jego deklaracje składane w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych były tylko częścią gry politycznej, to bez wątpienia posuwał się za daleko. Amerykańscy analitycy podchodzili podejrzliwie do tego, co stało się w Waszyngtonie. Gotowi byli dopatrywać się jak najgorszych zamiarów Chruszczowa. Zaczynało kiełkować podejrzenie, że polityczne zabiegi Rosjanina mają uśpić czujność USA przed nuklearnym uderzeniem. Pamiętajmy, że w 1941 roku Japończycy zaatakowali Pearl Harbor w czasie, gdy w Waszyngtonie trwały negocjacje między rządem japońskim i amerykańskim, ostrzegał jeden z senatorów. Japończycy wykorzystali je do odwrócenia naszej uwagi. Jakiż bowiem mógł być inny cel negocjacji, skoro nasi rozmówcy nie mogli mieć żadnych złudzeń, że uda im się uzyskać jakiekolwiek ustępstwa w sprawie Chin? Zapewne ten właśnie pogląd, który popierało wielu amerykańskich polityków, przesądził o dalszym rozwoju wypadków. Kreml też patrzył ze zdziwieniem na wyczyny swojego szefa, który zapomniał, że nie jest tak potężny jak Stalin. Wielu bardzo wpływowych ludzi we władzach partyjnych oceniało Chruszczowa jako przywódcę, który co prawda zaczął prowadzić twardą politykę wobec imperialistów, lecz szybko przestraszył się i poszedł na ugodę. Już wcześniej ludzie ci mieli mu za złe krytykę stalinizmu wygłoszoną na 20. Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, destalinizację, która doprowadziła do buntów w łagrach i niepokoju w republikach radzieckich. Zarzucali przywódcy nadmierną uległość wobec Polski, gdzie w 1956 roku władzę przejęli zwolennicy reform, a także brak zdecydowanych działań wobec krnąbrnej Jugosławii, której władze nie miały zamiaru zrezygnować z samodzielnej polityki i podporządkować się Moskwie. Planowane spotkanie w Paryżu uważali za wydarzenie, na którym Związek Radziecki może tylko stracić, gdyż w ocenie krytyków sekretarza generalnego zmarnotrawił on okazję, jaką było rozniecenie wojennej histerii wokół Berlina Zachodniego. Dwa dni po powrocie z Waszyngtonu Chruszczow wyruszył do Pekinu, aby wziąć udział w obchodach 10. rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Mao Tse-tung wyraźnie dał odczuć radzieckiemu gościowi, jak bardzo jest niezadowolony ze zdrady ideałów marksizmu-leninizmu i paktowania z imperialistami. Doniesienia o poklepywaniu po ramieniu prezydenta głównego mocarstwa imperialistycznego, o propozycji rozbrojenia świata i zachwycie nad osiągnięciami amerykańskiego społeczeństwa wywołały furię w Pekinie. Rozłam w stosunkach radziecko-chińskich stawał się wyraźny. Reakcje Kremla i Pekinu musiały zaniepokoić Chruszczowa. Był zbyt przebiegłym i mądrym politykiem, aby nie dostrzec, czym grożą mu dalsze kroki zmierzające ku poprawie stosunków z USA. Musiał więc wycofać się z deklaracji złożonych w Waszyngtonie. Ale jak? Otwarte niebo. U-2 granicę radziecką przekroczył w rejonie Kirowabadu, a następnie Francis Gary Powers skierował samolot nad Jezioro Aralskie i dalej w stronę Czelabińska. Tam skręcił w kierunku Swierdłowska, milionowego miasta stanowiącego ważny ośrodek produkcji zbrojeniowej. Dalsza trasa miała prowadzić nad portami w Archangelsku i Murmańsku, aż do bazy Bodø w Szwecji. Powers wiedział, że radzieckie radary śledzą jego lot. Być może przypuszczał, że z ziemi wystartowały już myśliwce MiG-19, potężnie uzbrojone w działa kalibru 30 mm, ale o znacznie mniejszym niż jego maszyna pułapie. Ich załogi mogły więc jedynie z dołu, bezsilne, obserwować amerykański samolot, lecący wprawdzie ze znacznie mniejszą niż one prędkością, ale na wysokości dla nich nieosiągalnej. Gdy na początku lat 50. rozpoczynał się wyścig nuklearny, w którym nagrodą było panowanie nad światem, Amerykanie nie mieli samolotów nadających się do podglądania rosyjskich ośrodków nuklearnych, poligonów i baz wojskowych. A zdjęcia z powietrza były podstawową metodą zbierania informacji o ruchach wojsk, nowych obiektach militarnych, rozbudowie zakładów zbrojeniowych i o nowych typach broni testowanych na poligonach. Była to również możliwość zaobserwowania przygotowań do uderzenia nuklearnego. Start rakiet i bombowców nie następuje z minuty na minutę. Poprzedza go wielodniowa procedura, której prologiem jest zwiększona aktywność radiowa. Potem następują przygotowania w bazach rakietowych i na lotniskach, co kamery samolotu szybującego tysiące metrów nad ziemią musiałyby zauważyć. Amerykanie już od początku lat 50. zaczęli wysyłać swoje samoloty z aparaturą fotograficzną nad Związek Radziecki i inne państwa socjalistyczne. Ich samoloty wykonały w latach 50. co najmniej 10 tysięcy, a prawdopodobnie nawet około 20 tysięcy lotów zwiadowczych nad terytoriami państw socjalistycznych. Używano maszyn zdolnych do długotrwałego lotu, ale niezabezpieczonych przed atakami myśliwców. Dakota C-47, transportowy C-130, PB-4Y-2, RB-29, rozpoznawcza wersja słynnego bombowca strategicznego B-29, łatwo padały łupem szybszych, zwrotniejszych, naprowadzanych przez stacje radiolokacyjne samolotów obrony powietrznej. 7 listopada 1957 roku uszkodzony został nad NRD samolot RB-29. Pilot zdołał doprowadzić go nad terytorium RFN. Z 11 członków załogi zginął jeden lotnik trafiony pociskiem z działka radzieckiego myśliwca. 17 kwietnia 1955 roku nad Syberią zaginął RB-47. Los trzyosobowej załogi pozostał nieznany. 10 września 1956 roku z nad Korei Północnej nie wrócił samolot RB-50. Nie wiadomo, co stało się z 16 członkami załogi. CIA, lotnictwo marynarki wojennej, i USAAF potwierdziły utratę w ciągu 10 lat 31 samolotów, na pokładach których były 252 osoby. Uratowało się tylko 90. Zginęło 24, a los 138 pozostał nieznany. Są to bardzo niepełne dane. CIA i US Air Force potrzebowały dla swych celów specjalnego samolotu. Założyciel i dyrektor sekcji rozwoju zaawansowanych projektów zakładów lotniczych Lockheed'a, Clarence Kelly Johnson, miał rozwiązanie. Uważał, że zaprojektowany przez jego zespół XF-104 spełnia wszystkie wymagania. Była to maleńka, lekka maszyna, napędzana jednym silnikiem i pozbawiona podwozia. Startowała na wózku, który odrzucała po wzbiciu się w powietrze i lądować miała jak szybowiec na plozie wysuwanej z kadłuba. Choć projekt ten nie został zaakceptowany przez dowództwo US Air Force i CIA, to koncepcja samolotu, przedstawiona w marcu 1954 roku, spodobała się. Johnson otrzymał zamówienie na skonstruowanie nowego samolotu o zasięgu 4830 km. Maksymalnym pułapie lotu 21 335 metrów i ładowności 318 kg. Na wywiązanie się z tego zadania zespół konstruktorów zakładu Lockheed'a dostał 8 miesięcy. Johnson uznał, że zamówiony samolot powinien być podobny do szybowca. Długie skrzydła i niewielki kadłub. Musiał być lekki, a najlepszą metodą zmniejszenia wagi samolotu jest zmniejszenie wagi jego elementów. Najlepszą zaś metodą na zrealizowanie takiego założenia jest pozbycie się tych elementów. Tak też postąpił Johnson. Początkowo planował usunięcie klasycznego podwozia, ale wysoka komisja nie zaakceptowała tego w poprzednim projekcie. W nowym modelu zastosował więc tak zwane podwozie rowerowe. Koła wysuwane z przodu i tyłu kadłuba oraz niewielkie kółka podpierające skrzydła. Aby maksymalnie zmniejszyć ciężar, kółka na skrzydłach miały być odrzucone po starcie, a w czasie lądowania końce skrzydeł miały ślizgać się na płozach po betonie pasa lotniska. Kamery fotograficzne i instrumenty pomiarowe mogły być przewożone w komorze z tyłu kabiny pilota, zamykanej z góry i z dołu. Dawało to możliwość szybkiej wymiany sprzętu bez naruszania charakterystyki samolotu. Dr Edwin Land z zakładów Polaroid zaprojektował specjalną kamerę fotograficzną, stosunkowo lekką, ale dającą zdjęcia doskonałej jakości. Zespół Johnsona, pracujący w całkowitej tajemnicy, w ciągu 250 dni zaprojektował i wybudował pierwszy prototyp. 6 sierpnia 1955 roku samolot wystartował z bazy Groom Dry Lake w Nevadzie. Okazał się znakomity w powietrzu, ale bardzo niefortunny przy lądowaniu. Oblatywacz 5 razy nadlatywał nad lotnisko, zanim udało mu się szczęśliwie dotknąć ziemi. Te kłopoty wynikały z nadmiernej lekkości samolotu i ogromnych rozmiarów skrzydeł. Podczas dalszych prób ujawniły się zakłócenia w locie na dużej wysokości. Jedynym wyjściem stało się rygorystyczne przestrzeganie przez pilotów instrukcji pilotażu. Pierwszy bojowy lot U-2 odbył się 4 lipca 1956 roku z bazy amerykańskiego lotnictwa Wiesbaden w Republice Federalnej Niemiec. Kilka miesięcy później dostarczono samoloty tego typu do bazy Incirlik w Turcji, a następnie do Atsugi pod Tokio. U-2 spełniły wszystkie pokładane w nich nadzieje. Podobno podczas 4-godzinnego lotu kamery mogły sfotografować pas ziemi o długości 4300 km i szerokości 780 km. Analiza setek zdjęć zrobionych w czasie misji pozwalała na wykrycie stanowisk rakiet balistycznych, koszar wojskowych, nowych typów sprzętu wojskowego, zmian w zakładach przemysłowych, rodzaju ich produkcji. Co najważniejsze zaś, był to samolot bezpieczny, gdyż leciał tak wysoko, że nie mógł go doścignąć żaden radziecki myśliwiec, ani nawet żadna radziecka rakieta przeciwlotnicza. Amerykanie zdawali sobie jednak sprawę, że pewnego dnia ta ich przewaga skończy się. Pierwszy sygnał tego typu nadszedł w 1958 roku, gdy do lecącego nad terytorium radzieckim U-2 odpalono rakietę przeciwlotniczą. Minęła cel, ale skoro Rosjanie strzelali, to znaczyło, że mają już rakiety zdolne wzbić się na wysokość ponad 21 tysięcy metrów. Przyszło im to tym łatwiej, że osiągi U-2 stale pogarszały się, w miarę jak ładowano w niego coraz więcej, coraz cięższego sprzętu szpiegowskiego. Jedynym wyjściem było zamontowanie silnika o większym ciągu i w roku 1959 samoloty U-2B wyposażono w nowe silniki J-75. Walka o pułap została wygrana, ale pilotowanie U-2 stało się trudniejsze. Poza tym było wiadomo, że zbliża się moment, gdy trzeba będzie wprowadzić całkiem nowy samolot. Do tego jednak czasu U-2 musiał nadal wypełniać swoją misję. Prezydent Eisenhower niechętnie akceptował wysyłanie samolotów szpiegowskich. Co prawda w 1955 roku wystąpił wobec Związku Radzieckiego z propozycją otwartego nieba, argumentując, że wolny przelot samolotów szpiegowskich przyczyni się do wzrostu międzynarodowego zaufania. Ale Chruszczow odrzucił ten projekt. Trudno mu się zresztą dziwić. W 1955 roku Związek Radziecki nie miał żadnych możliwości dokonywania lotów zwiadowczych nad terytorium Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Amerykanie mieli w krajach graniczących z ZSRR liczne bazy, z których mogli wysyłać swe samoloty. Skoro nie udało się zalegalizować misji szpiegowskich, prowadzono je z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Nie wydawało się to groźne, gdyż od 1956 roku Rosjanie i Chińczycy nie mogli reagować skutecznie na amerykańskie U-2 lecące na wysokości 20 tysięcy metrów. 9 kwietnia 1959 roku prezydent zgodził się wysłać samolot U-2 nad Związek Radziecki. Było to nieco ponad miesiąc przed planowanym w Paryżu spotkaniem przedstawicieli czterech mocarstw. Eisenhower musiał zdawać sobie sprawę, że niepowodzenie misji szpiegowskiej, awaria samolotu lub zestrzelenie go przez Rosjan będzie miało bezpośredni wpływ na rokowania. Dlaczego więc zaakceptował ryzykowną misję? Czyżby przyjął argument, że Związek Radziecki szykuje się do wojny nuklearnej? Zaraz potem wicedyrektor CIA Richard Bissell, odpowiedzialny za koordynowanie powietrznych misji szpiegowskich, zwrócił się do prezydenta o zgodę na ponowny lot. Eisenhower wyraził zgodę, zastrzegł jednak, że lot nie może odbyć się później niż w ciągu 2 tygodni. Panie prezydencie, Bissell zadzwonił do Eisenhowera 18 kwietnia. Nie mogliśmy dotąd wysłać samolotu nad Związek Radziecki, gdyż od 2 tygodni szaleją tam burze śnieżne lub utrzymuje się gruba warstwa chmur. Lot musi odbyć się teraz. Eisenhowera nie przekonał ten argument. Proszę przełożyć loty na koniec maja. W Paryżu chcę mieć czystą sytuację, a nie jakąś aferę. O aferze nie może być mowy, a lot samolotu zwiadowczego uważam za istotny dla bezpieczeństwa narodowego. Bissell nie ustępował. Eisenhower bez wątpienia znał pogłoski, że Związek Radziecki chce wykorzystać szczyt w Paryżu jako okazję do dokonania ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone. Wahał się przez chwilę, wolałby wyruszając do Europy mieć jasność, czy tego rodzaju przewidywania są fantazją, czy też rzeczywiście Rosjanie prowadzą jakieś przygotowania. Lot U-2 nad głównymi ośrodkami militarnymi ZSRR mógł rozwiać wątpliwości w tym względzie. Pamiętał, że Allen Dulles, szef CIA, zapewniał go, iż nie ma możliwości, aby pilot samolotu szpiegowskiego dostał się żywy w ręce Rosjan. Prezydent nie dociekał, na jakich podstawach Dulles opiera swoje zapewnienia, ale uwierzył w nie. Jeżeli Rosjanie nie będą mieli żywego pilota, nie będą mogli udowodnić, że samolot wykonywał misję szpiegowską. Dobrze, zgadzam się, powiedział wreszcie. Ale operacja nie może nastąpić później niż 1 maja. Pierwszomajowa gra. Nikita Chruszczow wszedł na trybunę na Placu Czerwonym. Wszystko odbywało się według tradycyjnego scenariusza. Przemówienia, międzynarodówka i defilada różnokolorowego tłumu przelewającego się przez plac. Samolot Powersa zbliżał się do rejonu Swierdłowska. Tam na lotnisku Kolcowo dyżur bojowy pełnił kapitan Boris Ajwazian i starszy lejtnant Siergiej Safronow. O 7:03 na sygnał przekazany przez obsługę stacji radiolokacyjnej wystartowali. Wiedzieli, że rozkaz zestrzelenia wrogiego samolotu wydał sam minister obrony, marszałek Rodion Malinowski. Jednakże rozkazu wykonać nie mogli, gdyż ich myśliwce MiG-19 osiągały zbyt niski pułap, aby zagrozić amerykańskiej maszynie. Na lotnisku Kolcowo stał samolot, który potrafiłby szybko doścignąć intruza, osiągnąć jego pułap i zestrzelić go, gdyby był uzbrojony. Samolot myśliwski Su-9 dostarczono na Swierdłowskie lotnisko na początku kwietnia. Nie miał stałego uzbrojenia, lecz konstruktorzy przewidzieli, że w zależności od misji będzie można podwieszać pod jego skrzydłami wyrzutnie pocisków rakietowych lub pojemniki z działkami. Do 1 maja nie nadesłano jednak rakiet ani działek. Mimo że Su-9 był nieuzbrojony, jego pilot, kapitan Mityagin, otrzymał rozkaz startu. Zaraz potem usłyszał w słuchawkach: zniszczyć cel, staranować. To był rozkaz samobójczego ataku. Po chwili oficer z punktu naprowadzania dodał: to rozkaz smoka. Taki był wojenny kryptonim generała Sawickiego, dowódcy lotnictwa myśliwskiego. Mityagin włączył dopalacz i szybko zbliżał się do samolotu Powersa. Odległość 10 kilometrów, 8, 6, cel przed wami, informował oficer naprowadzający, obserwując na ekranie radaru manewry obu samolotów. Mityagin jednak nie widział U-2, a może nie chciał dostrzec. I lecąc z prędkością trzykrotnie większą niż Powers, zaczął go wyprzedzać. Mijasz cel! Krzyczał naprowadzający z ziemi nawigator. Wyłącz dopalacz! Nie mogę wyłączyć dopalacza! Mityagin uznał to za tak oczywiste, że nie usiłował wyjaśniać dlaczego. To rozkaz smoka! Naprowadzający znowu powołał się na autorytet dowódcy. Wyłączam dopalacz! Poinformował Mityagin. Jego samolot wraz ze spadkiem prędkości zaczął tracić wysokość. Ponowne dojście celu było już niemożliwe, gdyż bardzo szybkie Su-9 zużywały ogromne ilości paliwa. Mityagin nie wykonał zadania, powrócił bezpiecznie na lotnisko. W tym samym czasie amerykański samolot śledziły radary jednostki rakietowej. Tam akcją kierował szef sztabu pułkownik Michał Woronow, który na wieść, że wrogą maszyną interesuje się sam minister obrony, przygnał do stanowiska dowodzenia. Cel w zasięgu rakiet, operator stacji wykrywania i śledzenia, sierżant Władimir Jaguszkin, przekazał informację Woronowowowi. Ten podszedł do pulpitu i nacisnął przycisk interkomu łączącego z działonem rakiet SA-2 sierżanta Aleksandra Fiodorowa. Zniszczyć cel, wydał rozkaz. Powers zerknął na wysokościomierz. 68 tysięcy stóp. Z mapy i wskazań radaru wynikało, że zbliża się do Swierdłowska, najważniejszego celu misji. Pochylił lekko samolot na skrzydło, aby wejść na wyznaczony kurs, a następnie wyrównał lot i włączył kamery fotograficzne. Na ziemi rakieta obróciła się w stronę niewidocznego celu i ciągnąc za sobą smugę ognia, poszybowała w niebo. Powers poczuł nagle silne szarpnięcie, jakby prędkość samolotu nagle wzrosła o kilkadziesiąt kilometrów. Zdziwiony zerknął na bok i zobaczył, że znajduje się w centrum pomarańczowej poświaty. W dalszym ciągu nie rozumiał, co się stało. Nie potrafił również określić, czy to całe niebo przybrało taką barwę, czy też tylko refleks światła rozlał się na pleksi kabiny. Zwolna docierała do niego świadomość, że musi to być eksplozja. Jednakże wydało mu się, że wszystko jest w porządku. Nagle samolot zaczął przechylać się na prawe skrzydło. Pilot szarpnął kierownicą. W samolotach U-2 nie stosowano drążka, lecz koło sterowe, aby wyrównać lot. Lecz zanim udało się zakończyć manewr, poczuł, że dziób powoli pochyla się. Samolot nie zareagował na ruchy Powersa, który odnosił wrażenie, że linki biegnące do sterów i lotek zostały zerwane. Nie zdążył nawet zastanowić się, co było tego przyczyną, gdyż zobaczył, jak skrzydło odpada i szybując oddala się od samolotu. Maszyna zwaliła się w dół. Siła odśrodkowa wcisnęła pilota w fotel i uwięziła mu ręce. Pamiętał dokładnie instrukcję przed katapultowaniem uruchomić przycisk, który po 70 sekundach spowoduje eksplozję i zniszczenie samolotu. Czy rzeczywiście Powers nie mógł dosięgnąć włącznika? Być może nie wierzył, że eksplozja nastąpi dopiero po 70 sekundach, lecz podejrzewał, że natychmiastowy wybuch zniszczy nie tylko tajną aparaturę szpiegowską, ale również jego samego. Otworzył kabinę, odpiął pasy i nagle gwałtowny wstrząs wyrzucił go na zewnątrz. Dlaczego nie uruchomił katapulty? Twierdził potem, że nie mógł dosięgnąć dźwigni. A może obawiał się, że uruchomienie katapulty spowoduje wybuch? Przez kilka sekund leciał obok kadłuba, gdyż nie mógł pozbyć się maski tlenowej, której przewód wciąż łączył go z samolotem. Dopiero szarpnięcie otwierającego się spadochronu zerwało gumowy wąż i uwolniło go. — Towarzyszu pułkowniku, zakłócenia! — meldował sierżant Jaguszkin. — Nie mogę określić, co stało się z celem. — A jaki powód zakłóceń? — Być może wrogi samolot rozsypuje paski aluminiowe lub stosuje inne środki zakłócające. Jaguszkin nie potrafił wyjaśnić, dlaczego z ekranów zniknęło echo samolotu. No to znaczy, że rakieta nie trafiła w cel. Szugajew, przejąć akcję. Pułkownik połączył się z dowódcą drugiego dywizjonu, majorem Aleksandrem Szugajewem. Informacja o zakłóceniach na ekranach radarów dotarła na lotnisko i dlatego ponownie nakazano myśliwcom MiG-19 kontynuowanie pościgu za amerykańskim samolotem. Widzę cel, zameldował nagle Szugajew z drugiego dywizjonu rakiet przeciwlotniczych. Zniszczyć cel! Krzyknął do mikrofonu Woronow. Dwie rakiety poszybowały w niebo. Pilot pierwszego myśliwca, kapitan Boris Ajwazjan, zobaczył nagle czarną chmurę wybuchu i gwałtownie zanurkował. To ocaliło mu życie. Pilot drugiego samolotu, starszy lejtnant Siergiej Safronow, nie miał szczęścia. Wybuch drugiej rakiety nastąpił tak blisko jego maszyny, że rozpadła się na kawałki. Cel zniszczony, zameldował rozpromieniony dowódca drugiego dywizjonu. Gratuluję, towarzyszu majorze, rzekł odprężony i uśmiechnięty Woronow. Zaraz melduję do Moskwy. Michał Wasiliew, 23-letni kombajnista z kołchozu Pawarnaja pod Swierdłowskiem, szedł polną drogą, gdy dostrzegł białą czaszę spadochronu. Zatrzymał się i osłaniając oczy przed promieniami słońca, przyglądał się opadającemu lotnikowi. Był przekonany, że to jakiś radziecki skoczek. Pognął więc przez świeżo zaorane pole do miejsca, gdzie lotnik opadał na ziemię. W oddali zobaczył idącego w tę samą stronę Leonida Czurzakina, kierowcę kołchozowego. — Dawaj, Lonia! — krzyknął. — Ten biedak ma kłopoty, musimy mu pomóc! Gdy podbiegli na miejsce, lotnik niezdarnie zwijał spadochron. Na ich widok wyprostował się i zamarł w bezruchu.